Podcast ten powstaje dzięki patronom, w których gronie są Marzena Sawicka, Przemek Sławiński, Damian Ruciński, Szymon Kryczka oraz Grzegorz Ludwin. Zapraszam.
Cześć, dzień dobry moi podcastowicze, z tej strony Wiktor Doktor, a to kolejna odsłona podcastu BSS Bez Tajemnic, a dzisiaj również odcinek z gościem. Moim gościem jest Piotr Pawłowski, partner z funduszu Level to Ventures. Cześć Piotrze.
Cześć Wiktorze, dzień dobry wszystkim.
Słuchaj, dzisiaj sobie porozmawiamy troszeczkę o startupach, porozmawiamy sobie też o wspólnym projekcie, który tutaj realizujemy, czyli Level to Ventures wraz z ProProgressio, ale o tym za chwileczkę. Na początek jednak myślę, że może dobrze by było zrobić sobie taką subiektywną ocenę tego, czym są startupy u nas w Polsce, na jakim to jest etapie może rozwoju, czyli taki lekko miękki temat wchodzenia w naszą głębszą dyskusję. Co ty na to?
Okej, chociaż no, myślę, że tutaj dość ciężko rozgraniczyć rynek polski od rynków innych, jeżeli chodzi o definicję i o to, co jest, kto jest startupem i czym się zajmuje. Ja może tylko powiem, kto to jest tak naprawdę startup, bo nie jest łatwo znaleźć taką jednoznaczną definicję i my w funduszu taką ukuliśmy, że startup to jest tymczasowa organizacja, która szuka powtarzalnego modelu sprzedaży, skalowania i wchodzenia ze swoim produktem na rynek. Więc ta tymczasowość w startupie jest w pewien sposób wpisana w jego DNA, czyli startup ma prawo do tego, żeby szukać i wokół swojego produktu, wokół swojego pomysłu na rynek, na rozwiązanie, znaleźć tą właściwą drogę, która pozwoli mu się wyskalować właściwie na cały świat. Bo jak my myślimy o startupie, to szukamy organizacji takich, których rozwiązania będą rozwiązaniami globalnymi.
A może zróbmy jeszcze jedno rozszerzenie tematu tymczasowości, bo powiedziałeś, że to jest tymczasowa organizacja. Ile taka tymczasowość może trwać?
Więc jeżeli chodzi o startup, to on ma różne fazy swojego życia. Najpierw to jest faza wymyślania produktu, a potem testowania go na rynku. Czy to jest właściwe rozwiązanie, właściwy produkt, czy klienci po prostu chcą go kupować i czy on wnosi swoją wartość. Jeżeli okaże się, że nie, no to często wystarczy coś nieznacznie zmienić, żeby to żargonowo chwyciło. I to jest ten element tymczasowości. Bo jeżeli okaże się, że produkt jest tym właściwym produktem, czy też rozwiązanie, to głównym zadaniem startupu zaczyna być skalowanie się. Najpierw bardzo często na lokalnym rynku, testowanie go na kilku innych rynkach, a potem pójście w świat. I tutaj jest pewna pułapka polskiego rynku.
No jaka?
Bo polski rynek jest i duży, i mały. To znaczy wydaje się wystarczająco duży na to, żeby mając dobre rozwiązanie, dobry produkt, móc z tego żyć i pokazać już pewne konkretne cyfry, które będą atrakcyjne dla inwestorów. Natomiast potem ten rynek zaczyna być bardzo mały i nie zawsze nasze startupy polskie od razu myślą o tym, żeby wychodzić ze swoim produktem na świat. Podczas gdy na przykład startupy izraelskie czy estońskie, mając, czy też nawet słowackie, mając bardzo mały rynek wewnętrzny do zagospodarowania, one od razu myślą kategoriami globalnymi.
Okej. Okay. I słuchaj, wyście jako fundusz Level to Ventures weszli w taki świat startupów siłą rzeczy. No w końcu jako fundusz wyszukujecie dla siebie takie perełki, w które chcielibyście poinwestować, ale chcecie też wiedzieć, co się dzieje ciekawego na rynku. Powiedz mi troszeczkę o waszej filozofii. Kto was interesuje? Jaki typ startupów w ogóle bierzecie pod uwagę, żeby podchwycić to, co tym founderom przyszło do głowy, żeby dalej rozwijać?
My jesteśmy funduszem kompetencyjnym, to znaczy oprócz kapitału potrzebnego do rozwoju startupu i do jego ekspansji staramy się, to może trzeba inaczej powiedzieć, dajemy swoje doświadczenie, wiedzę, operacyjność, wsparcie w rozwoju biznesu. Akurat tak się złożyło, że nasz fundusz założyli doświadczeni menedżerowie z rynku IT i telco, którzy byli właścicielami firm, byli CEO, kupowali firmy, sprzedawali je również, więc znają ten świat troszeczkę od zarówno od strony operacyjności, jak i skalowania biznesu, ale też transakcji na troszeczkę większym rynku i bardziej dojrzałym. I zdiagnozowaliśmy taką bardzo dużą potrzebę, jeżeli chodzi o środowisko startupowe, że stosunkowo łatwo pozyskuje się, a przynajmniej do niedawna pozyskiwało się pieniądze na rynku. Tak naprawdę nawet z kartką papieru pozyskanie pieniędzy było stosunkowo prostym zadaniem. Natomiast pieniądze to nie wszystko, a właściwie tylko podstawa do tego, żeby zacząć działać. Często startupy to są młodzi przedsiębiorcy, jeszcze bez jakiegoś potężnego doświadczenia rynkowego, bez sieci kontaktów, którzy wszystkiego muszą się nauczyć w tak zwanym biegu, czyli pracując już z rynkiem i ze swoją organizacją. No i my staramy się im w tym pomagać, bo mam już swoje doświadczenie i inwestujemy przede wszystkim swój czas w to, żeby w zależności od potrzeb mieli z nami kontakt i żebyśmy pomagali im w operacyjności, w strategii, w pozyskiwaniu najciekawszych talentów z rynku. Tak jak powiedziałem, zgodnie z potrzebami. Mamy takich przedsiębiorców, takie startupy, z którymi komunikujemy się prawie codziennie. Ale są też takie, z którymi wystarczam kontakt raz w miesiącu. Natomiast widać, że jest ogromne zapotrzebowanie na tego typu model współpracy ze startupami, ponieważ to chyba doświadczenie to jest najcenniejsza rzecz w tym biznesie.
Czyli one są głodne pewnej wiedzy, tak jakby już od doświadczonych menedżerów, tak?
Tam są, tu są ważne dwa elementy. Pierwszy element to jest wiedza o budowaniu przedsiębiorstwa i przedsiębiorczości. Czyli taki klasyczny model biznesowy szybkiego wzrostu firmy z szybkim budowaniem zasobów, z wychodzeniem na inne, na rynki zagraniczne. I to jest jeden element. Natomiast drugim bardzo ważnym elementem jest umiejętność, znajomość i umiejętność przeprowadzenia startupu przez coś, co nazywamy VC Way. Czyli taką drogę, która składa się z kilku rund finansowania, z kolejnych fundraisingów i musi ze sobą w harmonijny sposób łączyć osiąganie właściwych KPI-ów, rozwijanie szybkie biznesu, a jednocześnie przygotowanie go do kolejnych inwestycji przez kolejne fundusze venture capital na rynku. Ponieważ w odróżnieniu od private equity, kiedy już te firmy inwestują w bardziej dojrzałe przedsiębiorstwa, tutaj mamy bardzo szybki wzrost i pewien taki, może trochę szablonowy, ale skuteczny model patrzenia przez venture capital na firmy poprzez pewną grupę parametrów i pewien model rozumienia biznesu. No i staramy się tego startupy do tego przygotowywać, że to, co oni robią, to jest bardziej maraton, a nie sprint. I w tym maratonie trzeba mieć bardzo dobrze rozplanowane każdy kolejny etap, każdy kolejny krok rozwoju. Również przez rozwój rozumiem pozyskiwanie kapitału.
Wspomniałeś, że Level 2 Ventures zostało założone przez doświadczonych menadżerów ze świata IT i telekomunikacji. Czy to oznacza, że startupy, którymi wy się interesujecie, również pochodzą tak jakby z tych branż, czy być może jednak ten radar jest nieco szerszy?
Oczywiście radar jest szerszy i staramy się inwestować w takie spółki, które dobrze rozumiemy i które rzeczywiście możemy wesprzeć. Na przykład strategicznie inwestujemy w ogóle w sektor zdrowia, ponieważ po prostu się na tym nie znamy, nie mamy tam networku, nie do końca rozumiemy mechanizmy tym sektorem rządzące. Natomiast inwestujemy w firmy przemysłu 4.0, inwestujemy w firmy, które zajmują się blockchainem, sztuczną inteligencją, ale też inwestujemy na przykład w ciekawy sektor, który nazywa się PetTech, który bardzo często łączy ze sobą bardzo wiele mechanizmów związanych z robotyką, ale również z budowaniem sieci dystrybucji i budowaniem usług wokół takich marketplace'ów pettechowych.
PetTech to zwierzęta, dobrze kojarzę.
PetTech to zwierzęta, tak, i usługi dla zwierząt. Okazuje się, że bardzo ciekawy i bardzo obiecujący rynek.
A daj przykład usługi dla zwierząt.
A, bardzo proszę. Jedną z naszych inwestycji jest firma, o której wprawdzie Fandelka nie lubi, jak mówi się o tym w ten sposób, ale coś, co można powiedzieć, booksy dla zwierząt. Czyli gdy chcesz zamówić sobie wizytę u groomera, u weterynarza, no to robisz to w taki analogiczny sposób jak booksy, czyli od razu wpisujesz mu tą wizytę do kalendarza. I oczywiście to jest tylko jeden z elementów, tam jest jeszcze cała otoczka usług dodanych. Natomiast druga nasza bardzo świeża inwestycja, której jeszcze nie znajdziecie w naszych oficjalnych materiałach, więc nie będę mówił o nazwy, firma, która w modelu 3D drukuje protezy dla zwierząt, ortezy i buty specjalistyczne. Absolutnie innowacyjna rzecz na świecie i taka, która dostarcza też świetną wartość dla weterynarzy, bo weterynarz może sam przeskanować kończynę zwierzęcia normalnym smartfonem, wysłać przez aplikację ten wynik skanowania do naszej firmy i w ciągu 5 dni otrzyma wydrukowaną w nowoczesnej technologii świetną protezę dla zwierzęcia.
Niesamowite. A to jest polska firma, polski startup, czy
spoza Polski? Polski startup, tak. Polsko-amerykański, bo w tej chwili już zarejestrowany w Stanach.
Okej. Dobra, a załóżmy, że słuchaj Piotr, ktoś spełnia, że tak powiem, te kryteria, o których ty mówisz pod kątem tego, że reprezentuje jedną z tych branż, w które wy inwestujecie. Na jakim etapie, znaczy inaczej, jak wygląda proces nawiązywania z wami współpracy?
On może być bardzo wielotorowy. To znaczy oczywiście jak każdy rozsądny fundusz mamy swoją stronę internetową, gdzie jest miejsce, gdzie można wysłać do nas coś, co się ładnie nazywa pitch deckiem, czyli prezentację o firmie. Ten pitch deck to jest taki bazowy materiał każdego startupu rozwijany razem w cyklu jego życia. Drugi element to jest możliwość spotkania się z nami na różnego rodzaju imprezach, gdzie startupy prezentują się na zewnątrz. Ale też w świecie inwestycyjnym dostajemy bardzo często polecenia od innych firm Venture Capital z prośbą o rozpatrzenie startupu i ewentualną koinwestycję. Natomiast też coraz częściej widzimy, że przychodzą nas startupy z takiego wewnętrznego networku od funderów, w których zainwestowaliśmy. Czyli funderzy mówią, że jesteśmy takim funduszem pierwszego wyboru, który rzeczywiście wspiera ich i pomaga. Jeżeli widzą kogoś, kto ze swojego otoczenia zaczyna też pracować nad ciekawym pomysłem, wskazują nas jako potencjalnego inwestora i łączą nas ze sobą.
A jak już ktoś do was wchodzi, znaczy inaczej, wy akceptujecie ten pomysł, bo rozumiem, że to, że ktoś chce wejść, to jest jakby jedno, ale to wy de facto jesteście tym, co karty rozdaje i mówi, dobra, podoba nam się to, co robimy, to o jakich kwotach mówimy, kiedy wy wchodzicie do takiej organizacji?
My inwestujemy w tiketach między 150 tysięcy, przepraszam, między 250 tysięcy euro a 1,5 miliona euro. To jest taka nasza typowa inwestycja. Trzeba pamiętać, że to jest ta inwestycja na starcie drogi ze startupem, bo potem w kolejnych rundach my jako inwestor bardzo często robimy tak zwane follow-ony, czyli kolejne rundy inwestycyjne, też ich uczestniczymy.
Okej, czyli de facto raczej wiążecie się z kimś nie tylko na ten sam początek, tylko po prostu, żeby pootwierać głowę, drzwi, dać trochę funduszy na rozwój, a potem jeszcze dokładacie kolejne elementy w fazie rozwoju takiej organizacji.
Tak, muszę ci powiedzieć, że no to jak powiedziemy jest bardziej maraton niż sprint i taki cykl inwestycyjny to jest najczęściej między 5 a 7 lat, więc rzeczywiście to jest taka dość długa ścieżka współpracy.
5 a 7 lat, to rzeczywiście tak. No, trochę trwa. No dobra, słuchaj, tu w jednym z poprzednich zdań powiedziałeś mi takie coś, że jeżeli dobrze to wyłapałem, że tym startupom też i wam zależy na łączeniu ich z biznesem, tak? Czyli czy to oznacza, że to jest takie jedno z większych wyzwań dla środowisk startupowych, czyli żeby wiedzieć z kim i gdzie i o czym pogadać?
Czy generalnie dla każdego startupu, kiedy już jest po fazie MVP, czyli ma po prostu wyprodukowany produkt, usługę i jest gotów do jej sprzedaży. A może jeszcze zacznę od czegoś innego. Gdzieś na końcu zawsze jest sprzedaż. I na początku, i na końcu. I to jest taki jeden z elementów, który my bardzo mocno uczymy startupy, że to pomysł jest tylko jednym z elementów sukcesu, ale tak naprawdę jeżeli nie potrafimy czegoś wymarketingować i sprzedać, to on wcześniej czy później pójdzie albo do szuflady, albo do przysłowiowego piachu. Skąd jednak ten startup musi się utrzymywać. Więc ta monetyzacja jest ważna i ważne jest budowanie marki i sprzedaż. I generalnie to budowanie marki najpierw następuje poprzez świadomość produktu. I rzeczywiście my, jak już wam powiedziałem, inwestujemy w takie dość twarde sektory tego biznesu startupowego, między innymi przemysł 4.0. Czyli generalnie można powiedzieć, że nasze startupy produkują innowacje. I te innowacje są produkowane również w przemyśle, również są produkowane w dużych firmach, tylko to są dość rzadko przełomowe innowacje. Najczęściej są to, jest to ciągłe doskonalenie się, natomiast w przypadku startupów najczęściej my mówimy o czymś, co jest często game changerem na danym rynku. I patrząc na rynek amerykański, który jest najbardziej dojrzałym rynkiem, jeżeli chodzi o środowisko venture capital i startupy, tam to już jest naturalne, że firmy duże interesują się startupami, mają swoje własne tak zwane CVC, czyli korporacyjne venture capital, które inwestują w mniejsze firmy, firmy innowacyjne i które bardzo często potem stają się częścią dużych organizacji. I rzeczywiście w Polsce też jest kilka takich CVC przez największe firmy, przede wszystkim państwowe, uruchomione. Natomiast to jest na razie wierzchołek góry lodowej. Uważam, że zarówno środowisko startupowe cierpi na brak szybkiej konwersji ich pomysłów do biznesu i do przemysłu, jak i przemysł i duże firmy mają problem z tym, żeby nie inwestując w startupy, zacząć dość szybko korzystać z ich nowo wyprodukowanych modeli, usług, produktów. I żeby nie być gołosłownym, żebyśmy też poczuli, o czym mówimy, to może podam kilka przykładów produktów, które akurat startupy z naszego portfela inwestycyjnego wytwarzają i co pełnią na rynku. Takim jednym z moich ulubionych jest studzienka kanalizacyjna, a właściwie pokrywa do tej studzienki kanalizacyjnej, która jest wykonana z tworzywa sztucznego i wmontowany jest do niej specjalny układ czujników, które poprzez 5G potem transmituje dane na temat poziomu cieczy, która znajduje się pod tą pokrywą, do centralnego systemu, który się znajduje w cloudzie. W efekcie taki operator miejski w Sztokholmie, jeżeli nad miasto nadciąga ulewa, to chcąc wiedzieć, czy nie będzie jakaś dzielnica podtopiona, nie wysyła 100 pracowników z takimi hakami do podnoszenia ciężkich pokryw ze sudzielek kanalizacyjnych, tylko siedzi przed ekranem i widzi stan wody w każdym punkcie w mieście, w kanalizacji ściekowej i wodnej. I to jest oczywiście jedno z tych zastosowań tej technologii, która jest oparta na 5G, na czujnikach i na całym systemie, który tym zarządza. Bardzo już popularne w Skandynawii i w tej chwili akurat ten startup robi proof-a we Wrocławiu, więc widać, że nie tylko z Polski idziemy na świat, ale też czasami ze świata do Polski, bo często tam jest łatwiejsza adopcja naszych rozwiązań. Drugi ciekawy, twardy bardzo model to jest cyfrowy bliźniak w zakładów produkcyjnych. Czyli wyobraź sobie, że masz jakiś zakład produkcyjny, chciałbyś coś zoptymalizować albo zrobotyzować. I firma robi odwzorowanie w 3D w wirtualnej rzeczywistości tego zakładu, czy też części zakładu produkcyjnego i możesz w sposób trochę jakby grze komputerowej go próbować optymalizować, patrząc co to znaczy, jeżeli chodzi o wskaźniki efektywności, a jednocześnie możesz potem takie stanowisko robotyczne, które powstanie w wyniku tej operacji, dać integratorom do wyceny, żeby od razu powiedzieli, na jakich robotach, ile takie rozwiązanie może kosztować. Czyli to jest taki element marketplace'u z drugiej strony, który pozwala od razu zamówić to rozwiązanie.
Takie metaversum trochę.
Absolutnie, możesz zrobić to w 2D, ale też jest model, który od razu działasz w goglach wirtualnej rzeczywistości.
Proszę. No to jest fajne rozwiązanie. Powiem ci, jakby to rzeczywiście biznes sobie chodzi, a tutaj sobie tworzy wirtualny 3D i tam robi optymalizację danego, nie wiem, sprzętu, stanowiska pracy, linii produkcyjnej tam czy cokolwiek. Bajka, podoba mi się.
To już działa i już pierwsze zakłady produkcyjne z tego korzystają, także to już nie jest okay science.
Okej, okay, no widzisz, tak to jest. No dobra.
A to może jeszcze jeden przykład, który jest taki mocno trendy, jeżeli chodzi o nasze środowisko. No teraz każda firma musi liczyć ślad węglowy. W tej chwili muszą liczyć ten ślad węglowy, raportując go firmy od 250 osób w górę, ale za kilka lat już jest ustawa, która już od 10 osób w górę będziesz musiał raz do roku raportować ślad węglowy. I jednym też z naszych takich najświeższych startupów jest firma, która zrobiła oprogramowanie, które w świetny sposób automatyzuje liczenie śladu węglowego w firmie, ale nie tylko pochodzącego od działalności firmy, ale też z jej całego łańcucha dostaw. Wbrew pozorom, szczególnie w dużych firmach, które prowadzą skomplikowaną działalność, to tego typu wyprodukowanie tego typu raportu to jest często kilkaset osób od dni po prostu na koniec roku. Więc idziemy też w stronę właśnie czegoś, co ładnie nazywamy sunset gity i widzimy, że to też zaczyna być taki duży mega trend, jeżeli chodzi o venture capital i inwestycje w startupy.
To też niezły temat, a rzeczywiście ten ślad węglowy, powiem ci, że pojawia się już wszędzie. Tak naprawdę wszędzie. To już jest temat, której branży by się nie dotknęło. Idąc od nieruchomości, motoryzacji, zakładów, produkcji i tak dalej, to praktycznie wszędzie jest. No to super, super, ekstra, że takie rzeczy się...
To mam do siebie dobrą wiadomość, bo nie wiem, czy wiesz, że za chwilę wszystkie firmy eventowe też będą musiały liczyć ślad węglowy i już mamy w tym oprogramowaniu moduł, który pozwoli ci policzyć ślad węglowy najbliższej gali outsourcing stacji.
O Jezus, będę musiał to powiedzieć naszej agencji, która dla nas pracuje. Na szczęście to nie moje zmartwienie, ale dobrze, że mi o tym mówisz, to wezmę ich, skieruję na właściwe tory. Słuchaj Piotrze, bo ja ci powiem tak, ja generalnie tak obserwuję sobie to, co wy robicie i w jaki sposób fajny podchodzicie do opieki nad startupami, bo ja bym nawet tak nie bał się tego ująć. Obserwuję to, w jaki sposób organizujecie też różnego typu takie wręcz mentorskie podejście w obszarze tej sprzedaży, o której powiedziałeś, czy też dbania o wizerunek. Sam miałem okazję nawet widzieć jedno z wystąpień chociażby koleżanki Zyty Machnickiej, którą zorganizowaliście na spotkanie ze swoimi startupami, żeby ona odkryła przed nimi tą istotę employer brandingu, tego gdzie i jak to wszystko poukładać. I teraz taka jedna rzecz, bo generalnie przez to, że tutaj tak jesteście aktywni, my też lubimy pracować i współpracować z biznesem. Mówię tutaj o ProProgresie, które na co dzień mam przyjemność reprezentować i jednym z moich koników jest taki networking, nie? Ja uwielbiam ludzi łączyć ze sobą w zależności od tego, jakie kto ma z czym potrzeby. To tutaj dla naszych słuchaczy dzisiejszych myślę, że warto wspomnieć, że podjęliśmy całkiem niedawno taką decyzję, żeby spróbować zrobić coś razem, gdzie połączymy tą waszą wiedzę opieki nad startupami, ten element wkuwania tak jakby wiedzy z drugiej strony, z tym elementem wizerunkowo-networkingowym, który akurat my na rynek biznesowy w ProProgresio zapewniamy. I mam do ciebie taką prośbę, żebyśmy sobie teraz w naszej dyskusji wskoczyli w ten projekcik, który nazwaliśmy
Kaspen
sobie...
Kaspen for Startups.
Tak, Kaspen for Startups. Może tak na początek byśmy troszeczkę odkryli samo słowo Kaspen, żeby ludzie wiedzieli, skąd się to w ogóle wzięło, bo ja sobie zdaję sprawę, że dla wielu to jest nic nieznaczące słowo i taki nowosłów wręcz, ale to akurat ja jestem autorem tego słowa Kaspen, za którym stoją konkretne słowa. I to są słowa, które oznaczają konkretne czynności, gdzie nam się na początku w ProProgresio wydawało, że charakteryzują duży biznes, ale prawdę mówiąc, to chyba tym startupom jeszcze bardziej są potrzebne te słowa, które za słowem Kaspen stoją. A jakie to słowa? Kaspen składa się z consulting, advisory, support, promotion, education i networking. Czyli mamy w tym połączenie consultingu, networkingu, rozwoju, edukacji i promocji. Chyba nie brakuje tutaj ani jednego elementu, na który powinny startupy zwracać uwagę na praktycznie każdym etapie swojego rozwoju. Jak myślisz?
Absolutnie zgoda. Według mnie to środowisko startupowe, ono troszeczkę działa w takim własnym, wewnętrznym otoczeniu i stosunkowo rzadko widać je na zewnątrz. Kiedy je widać na zewnątrz? Przy okazji różnych celowanych konkursów ogłaszanych przez agencje przedsiębiorczości, przez właśnie Orlen, przez jakieś duże firmy, które mają swoje CBC. Natomiast stosunkowo rzadko można spotkać startupy przy okazji takich gremiów, jak na przykład spotykają się osoby na gali Outsourcing Stars, czy na wydarzeniach przez was organizowanych. I tą naszą wspólną ideą jest to, żeby otworzyć się z dwóch stron. Z jednej strony pokazać te innowacyjne rozwiązania, które mogą popchnąć firmy biznesowe szybko do przodu, w bycie coraz bardziej konkurencyjnym, a z drugiej strony dać startupom gremium, któremu będą mogli to pokazać i skonfrontować się już z praktykami biznesu, z firmami, które powiedzą świetne, ale potrzebuję tego, albo nie, to fajny macie pomysł, natomiast to nie zadziała, bo. I im wcześniej one spotkają się z tego typu feedbackiem, tym dla nich to będzie bardziej cenne, ale też liczę na to, że bardzo często te ich rozwiązania będą jakby, może jeszcze nie must have, ale przynajmniej zapalą pewną lampkę, jeżeli chodzi o poczucie, że można pewne rzeczy robić inaczej, szybciej, lepiej, bo to niesie za sobą realne korzyści biznesowe.
I super, że o tym wspominasz, bo i tu jeszcze dwa razy już padło słowo Outsourcing Stars. Outsourcing Stars to dla tych, co nie wiedzą, to jest doroczna gala organizowana przez ProProgressio, na której mamy finał konkursu Outsourcing Stars, gdzie nagradzamy najszybciej rozwijające się organizacje usługowe, tak bym to ujął, w obszarze HR-ów, nieruchomości, ale też i usług typu BPO, Centra Usług Wspólnych, Call Contact Centra, rekrutacje. A tutaj właśnie dzięki programowi Kaspen for Startups zdecydowaliśmy się, że rozwiniemy również sam konkurs o kategorię startupową, więc będziemy chcieli tutaj również dać możliwość nagrodzenia startupów, które stwierdzimy, że się wyróżniają na tle innych i rzeczywiście mają fajne pomysły. Co więcej, bo o tym też warto tutaj wspomnieć, że od kilku ładnych lat, to już jest 6 edycji za nami, gala Outsourcing Stars jest uzupełniona o takie forum biznesowe, które dotyczy stricte usług biznesowych. I tutaj również znowu nawiązujemy do pakietu Kaspen for Startups, dlatego że dzięki naszej wspólnej pracy i decyzji będzie tak, że od kolejnej edycji BSS Forum będziemy mieli całą ścieżkę dla startupów. Więc przez cały dzień, niezależnie od tego, co się będzie działo na streamach tematycznych BSS Forum, będziemy mieli jeden stream stricte dedykowany startupom, gdzie to one będą mogły pokazywać przez cały dzień swoje ciekawe pomysły i rozwiązania. Także to tak jakby ad vocem tego, że można się będzie móc pokazać i to stricte w środowisku biznesowym, stricte tym biznesie, który poszukuje dla siebie wielokrotnie nowych rozwiązań.
Ja muszę też powiedzieć trochę o genezie tego pomysłu projektu Kaspen for Startups. Ja jako były CEO i członek klubu ProProgressio z ramienia większej organizacji z dużym zdziwieniem zauważyłem, że teraz będąc inwestorem w Venture Capital i uczestnicząc w gali ProProgressio VIP Forum, właściwie cały czas miałem rozmówców, z którymi mogłem porozmawiać o bardzo ciekawych pomysłach związanych z produktami i usługami naszych spółek portfelowych. I szczerze mówiąc, uważam, że to było o wiele bardziej efektywne spotkanie, czy też mój udział w takiej imprezie niż wcześniej, kiedy miałem tylko jedną firmę, jedno rozwiązanie, można powiedzieć, jako CEO. I co ciekawe, też był bardzo duży odzew z drugiej strony, było tutaj duże zainteresowanie i tak trochę stwierdziliśmy, że szkoda, żebyśmy my tutaj z Wiktorem skojarzyli osoby, kiedy możemy skojarzyć już firmy w taki trochę oficjalny sposób, kiedy wszyscy będą mogli zobaczyć ich rozwiązanie, a być może wziąć udział w ocenie tego rozwiązania w postaci konkursu. No, szukamy tutaj różnych form, które mogą być ciekawe. W każdym razie widzimy też, że od strony drugiej części, czyli tego środowiska startupowego, to zainteresowanie już w tej chwili jest i wydaje się, że to jest ciekawa idea. Zobaczmy, jak to będzie działało. Sam jestem ciekaw.
Ja też jestem bardzo ciekaw, ale żeby znowu nie ograniczać tych działań tak jakby do jednego eventu w ciągu roku, no bo to tak można by wywnioskować z tej naszej rozmowy, prawda, że no dobra, mają galę, która ma tam 10 lat historii, mają forum, które ma 6 edycji za sobą, okej, super, przychodzi tam biznes, jest bezpośrednia akcja, relacja tak jakby duży, mały albo potrzebujący dostawca, no ale to jest raz w roku, tak? Co tu robisz przez cały rok? No w końcu wymyślamy projekt, który ma nie być taki jednorazowy, tylko on ma żyć, on ma być cały czas dostarczać coś ciekawego. No to ja powiem, co myśmy tu wrzucili jako pro progresję do tego pakietu Kaspen for Startups. Dajemy nasze media. Tak, Pro Progressio jest właścicielem magazynu oraz portalu Focus on Business i uważamy, że te ciekawe projekty, ciekawe idee i w ogóle ludzie, którzy za tym stoją, powinni mieć możliwość na bieżąco pokazywania tego, co robią. Nie na zasadzie wykupywania pojedynczych artykułów sponsorowanych, tak jak to czasami w niektórych mediach jest, tylko żeby dostały platformę, z której korzysta duży biznes i żeby tam mogły pokazać swój profil biznesowy oraz na bieżąco informować rynek, na jakim etapie rozwoju jesteśmy, co robimy, gdzie jest, z kim pracujemy, dla kogo mamy fajne rozwiązania i tak dalej, i tak dalej. I w ciągu takiej współpracy z nami dla startupów, które będą korzystały z tego pakietu Kaspen for Startups, my dajemy nasz portal. Dajemy portal, niech się firmy pokażą po polsku i po angielsku. Platforma jest dwujęzyczna, dlaczego by tego nie dać właśnie szeroko do pokazania światu, a nóż widelec okaże się, że właśnie przez takie medium, przez takie wejście w rynek poszerzy się możliwość dotarcia czy to do nowych funduszy, dlaczego by nie, czy to do nowych przede wszystkim klientów zainteresowanych takimi rozwiązaniami. Więc ten element komunikacji, ten edukacji, tego wizerunku, tej promocji w postaci narzędzia, jakim jest sam portal, chcemy tutaj udostępnić, chcemy dać i niech z tego firmy korzystają. Natomiast wy od siebie dajecie też swój czas. Ty powiedziałeś o tym na początku naszej rozmowy. I to jest swój czas, ale to nie jest tak, że se siedzicie tylko to jest wasz czas i wasza wiedza, wasz mentoring. Jakbyś mógł troszkę tutaj powiedzieć, co wy wrzuciliście do tego koszyka Kaspen for Startups?
No, wydaje mi się, że ten element czasu to jest chyba najważniejszy w tym wszystkim, bo chcemy dać do nas dostęp firmom, które zdecydują się uczestniczyć w programie Kaspen for Startups w postaci czasu na spotkanie, na mentoring, na pomoc w przygotowaniu im zarówno materiału do deka, jak i w podejściu do, jak i feedback odnośnie ich rozwiązania i pomysłu, bo widzimy, że to też jest bardzo ważne i bardzo często po takim feedbacku młode firmy coś tuningują, coś zmieniają, co znacząco podwyższa skuteczność ich propozycji. I to wydaje się jest najważniejsze, no ale też pamiętajmy o tym, że ten mentoring to jest często potem obserwacja i być może chęć do zainwestowania w tego typu spółkę. Więc tutaj sami jesteśmy ciekawi, jak to będzie wyglądało. Też liczymy na to, że ze względu na charakter progresji, raczej będą to startupy, które mają dosłownie twarde produkty i pomysły, raczej krążące po rynku B2B. Czyli raczej nie znajdziemy tutaj pewnie drugiego Facebooka, ale być może drugiego Zooma czy Ubera, czemu nie.
To ja jeszcze to uzupełnię, bo już powiedzieliśmy, że dajemy w ramach tego pakietu po pierwsze ten element bezpośredniego styku z dużym biznesem podczas wydarzeń, na których siłą rzeczy ten networking jest ułatwiony. Dwa, dajemy medium do tego, żeby się pokazać. Trzy, dodajemy do tego wasz czas i mentoring i też jakby nie było przez to, że wy macie już w portfelu trochę startupów, to takie miksowanie się tych founderów ze sobą i wymiana różnego typu wiedzy i inspiracji, to jeszcze dołożymy do tego, że w ramach klubu Pro Progressio my zrzeszamy już ponad setkę różnych organizacji reprezentujących różne dziedziny biznesowe. Idea prowadzenia klubu Pro Progressio polega na tym, że nie trzeba czekać do gali, żeby się z tym dużym biznesem spotkać i pogadać. To jest właśnie coś, co można robić normalnie w ciągu roku i możemy aranżować spotkania bądź rozmowy one-to-one takiego startupu, który korzysta z pakietu Kaspen for Startups, z biznesem, który już wielokrotnie jest od dłuższego czasu związany z Pro Progressio i z tym wszystkim, co robimy dla świata usług biznesowych.
Tak, to jest ogromna wartość i uważam, że ta możliwość bezpośredniej relacji to chyba jest oprócz możliwości pokazania się szerokiemu gronu biznesowemu największa wartość tego projektu.
No, więc chyba te wszystkie sześć liter ze słowa Kaspen, de facto te elementy, o których sobie przed chwileczką rozmawialiśmy, są wypełnione, bo mamy i doradztwo, i edukację, i promocję, i networking, więc generalnie wszystkie te istotne rzeczy na każdym etapie rozwoju, od ziarenka pomysłu, żeby zaszczepić go w głowach różnych osób, po wręcz pokazanie światu, halo, mamy gotowe produkty, które w taki sposób mogą pomóc różnym organizacjom się wybić. Także taki początek dajemy w tym Kaspen for Startups. Mam nadzieję, że rzeczywiście to jest pewne uzupełnienie tego, co rynek już dla środowisk startupowych robi. Bo skłamalibyśmy mówiąc, że tu jest dziura. Nie ma dziury, tak? Jest wiele różnych pomysłów, które są realizowane i które różne organizacje dla startupów robią. Ale chyba w takim modelu, gdzie można połączyć świat mentoringu, mediów, networkingu plus jeszcze nagradzania za ciekawe, fajne rozwiązania i jeszcze budowanie tych tak zwanych potencjalnego wejścia w pozyskanie kapitału na własny rozwój, to chyba czegoś takiego do tej pory nie doświadczaliśmy.
Ja przynajmniej nie słyszałem o takiej inicjatywie, także cieszę się, że jesteśmy tutaj pewnie prekursorami. Aczkolwiek tak potwierdzam, że duży biznes, media zaczęły zauważać to środowisko startupowe jako coś, co może popchnąć polską gospodarkę mocno do przodu. Już coraz częściej w pulsie biznesu, a właściwie w każdym pulsie biznesu możemy przeczytać jakiś ciekawy artykuł o ciekawym polskim startupie, ale to też efekt tego, że mamy trochę sukcesów tych naszych startupów na arenie międzynarodowej, że one idą do przodu i to w każdej dziedzinie. Mamy też, trzeba powiedzieć, dość duże środki publiczne, które mają być przeznaczone na rozwój startupów. Teraz nowy program, 3 miliardy złotych przeznaczone na rozwój startupów. No i w tym roku, muszę Ci powiedzieć, już do końca czerwca 2 miliardy złotych zainwestowane na rynku venture capital w Polsce. To absolutny rekord. Prawie 76% więcej niż w zeszłym roku, jak dobrze pamiętam, to jest cyferek. A jak już zacząłem mówić o cyfrach, to chciałem jeszcze powiedzieć taką jedną ważną i ciekawą cyfrę, że patrząc na amerykańską giełdę, 20% kapitalizacji firm, które na niej są, pochodziło od firm, które były finansowane przez venture capital. Także wydaje się, że to jest teraz już taki stały trend światowy, że to właśnie startupy będą pchały gospodarkę i rozwój do przodu. To Tesla też, można powiedzieć, była startupem. Google oczywiście. Jak myślimy o innowacyjności, to wydaje się, że słowo startup jest zaczyna być synonimem.
No to prawda, a liczby nie kłamią. Tak? Tutaj to z matematyką nie ma co polemizować. To jest twarde informacje, tak po prostu jest. I ja trzymam kciuki, żeby to się rzeczywiście fajnie rozwijało. A mogę jeszcze na koniec naszej rozmowy też dołożyć taką wręcz jeszcze jedną wrzutkę, bo wspomniałem, że portal portalem, ale też podjęliśmy wspólnie decyzję, że w magazynie, w którym zresztą jesteś, Piotrze, na okładce w ostatnim numerze magazynu Focus on Business, gdzie opowiadasz o tym, jak rozwinąć startup, w zasadzie odpowiadasz na to pytanie, to od września 2022 roku w każdym wydaniu będziemy przeznaczali dwie strony stricte na to, żeby o startupach pisać, mówić, przedstawiać różnego typu rozwiązania, także zależy nam na tym, żeby to też do wszelkich odbiorców, grup subskrybentów tego magazynu szerzej trafiało, a ja na koniec jeszcze dorzucę coś, czego nie ma w tym pakiecie, ale dorzucę od siebie, a mianowicie te firmy, które będą korzystać z pakietu Kaspen for Startups, również będę zapraszał do mojego podcastu, abyśmy mogli wgłębiać się w naturę tego pomysłu, od zarania zasiedlenia tego pomysłu w głowach foundera po jego kolejnych etapach, tak żeby można było nie tylko poprzez internet, nie tylko poprzez druk, nie tylko poprzez eventy, ale również poprzez taki przekaz audio, wideo docierać do grup.
Świetny pomysł i zapewniam, że to będą bardzo ciekawe materiały, znając już z mojej strony te historie, one są często naprawdę fascynujące.
No to dobra, Piotrek, to ja powiem tak, ja trzymam kciuki za nas, niech nam ten pakiet Kaspen for Startups się fajnie rozwinie, myślę, że przy tym wszystkim, co wy wnosicie ze swoją wiedzą, doświadczeniem i już zbudowanym na opiece nad całym szeregiem bardzo ciekawych, fajnych startupów i my z tej strony networkingowo-komunikacyjnej, myślę, że możemy z tego ulepić całkiem fajną, nową rzecz dla środowisk startupowych.
zaczęliśmy dobrze, także początek jest obiecujący i liczę na to rzeczywiście, że to będzie się działo.
No to dobra, słuchaj, to ja proponuję, żebyśmy za jakiś czas się jeszcze raz dzwonili w takiej właśnie formule i sobie przedyskutowali, jak to nam idzie z tym Kaspem for Startups. Może będziemy mieli już coś ciekawego do powiedzenia na ten temat i może jakieś ciekawe startupy przy tym zaczną wypływać na wierzch. A za dzisiaj ci serdecznie dziękuję. Myślę, dziękuję, że to była bardzo ciekawa rozmowa.